Pokój, braterstwu. No cóż, to prawda, że się wymawiałem poprzednim razem. Zwyczajnie byłem zaskoczony tym, że braterstwo życzyli sobie, żebym służył. No i dlatego nie byłem przygotowany, nie miałem ze sobą tak naprawdę nic, poza Biblią. Co prawda, doświadczony badacz powiedziałby, jak miałeś Biblię, to co ci było więcej potrzeba. Ale mnie jest trochę więcej potrzeba. I dlatego nie mogłem poprzednim razem służyć. Z wielką radością zawsze przyjeżdżam do Biłgoraja. Jak mamy możliwość, żeby zabrać rodzinę i tutaj się znaleźć, to z przyjemnością jedziemy. Tym bardziej się cieszę, że wrócę do wakacji, że w czasie wakacji mieliśmy możliwość, żeby być na kursie w Budziarzach. Z przyjemnością jesteśmy na Budziarzach, z przyjemnością jesteśmy w Biłgoraju. Dlatego cieszymy się, że tutaj braterstwo są takie możliwości i możemy wśród Was gościć. Młodzi ludzie też mogą wśród Was gościć i myślę, że dużo z tego wynoszą. Dziś zajmiemy się pewnymi wydarzeniami z historii Jakuba. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o pewnej historii, która się wydarzyła w Starym Testamencie. I myślę, że ona będzie ciekawą podstawą do wniosków, jakie możemy wynieść dla nas, żebyśmy mogli lepiej żyć, żebyśmy mogli się lepiej Panu Bogu podobać. Opowiemy pokrótce pewne wydarzenia. Myślę, że pamiętamy, kim był Jakub, że to był jeden z bliźniąt, jakie urodziły się Izaakowi i Rebece. Pierwsze dziecko, które się urodziło, to jego ciało pokrywały włosy. Nadano mu imię Kosmaty, czyli Ezaw. Ciekawe jest to, że kiedy rodził się drugi chłopiec, nie wiem, czy tak się zdarza kiedykolwiek, ale wtedy tak się zdarzyło, że kiedy rodził się drugi chłopiec, czyli Jakub, to trzymał zapięte tego pierwszego. I takie też otrzymał imię, trzymający zapięte. Jakub trzymał zapięte tego Ezawa, jakby nie chciał się zgodzić na to, że tamten pierwszy wychodzi, jakby chciał go powstrzymać, jakby chciał go wyprzedzić. To takie ciekawe, co możemy zobaczyć. Chłopcy rośli. I tak samo jak byli różni w wyglądzie zewnętrznym, że jeden był kosmaty, czyli spodziewałem się, że był bardzo mocno owłosiony, taki porośnięty włosami, tak drugi, który wyglądał zupełnie inaczej, ich charaktery również się różniły. Jak jeden był taki trochę kosmaty, tak drugi był zupełnie gładki. Jak jeden bardzo lubił polowania, był człowiekiem czynu, Ezaw był takim człowiekiem, który lubił otwarte przestrzenie, lubił step, tak jest napisane. Jakub był inny. Jakub był nieśmiały, spokojny. On raczej wolał przebywać w namiotach, wolał przebywać ze swoją mamą, blisko domu. I tak spędzali czas. W taki sposób się wychowywali, tak rośli. Jeden dziś trochę dalej od domu, a drugi bardzo blisko. I pamiętamy tą chyba najbardziej znaną historię z ich dzieciństwa. Może już nie dzieciństwa, to już byli chłopaki tacy duzi. Kiedy Ezaw wrócił z polowania i nie bardzo mu się powiodło na tym polowaniu. Nie przyniósł ze sobą nic, był wycieńczony, był głodny. I pamiętamy taką niezwykle ciekawą transakcję, która wtedy miała miejsce. Ezaw sprzedaje swoje prawo pierworodnego swojemu młodszemu bratu. I ciekawe jest to, że ceną, jaką za to uzyskał, jest jedna miska soczewicy. I od tego czasu prawo pierworodnego posiadał Jakub. I tak mijały lata. Jakby teoretycznie nic się nie zmieniło. Ale kiedy Izaak, czyli ojciec, się zestarzał, kiedy zdał sobie sprawę z tego, że powinien pobłogosławić swojego pierworodnego, zaprosił Ezawa i powiedział do niego: słuchaj, przyrządź mi potrawę taką, jak lubię, przyjdź, a będę ci błogosławił. Taki wtedy zwyczaj, że ojciec, który zbliżał się do końca swoich dni, zapraszał swojego pierworodnego, ten przygotowywał mu jakiś posiłek i przy posiłku, czy po posiłku mu błogosławił. Ezaw, pomimo tego, że na pewno pamięta o tym, jaki był układ z bratem, wcale się nie wzbrania. Wcale nie mówi o tym, ale wybiera się na polowanie, żeby faktycznie coś upolować i do tego ojca przyjść. W tym czasie Rebeka słyszy, co zaszło i zaczyna przygotowywać dwa koźlątka. potrawę, którą przygotowała, taką jak Izaak lubił, taką jak ojciec lubił, wziął Jakub i zaniósł ojcu. Jak możemy się spodziewać, kiedy Ezaw wróci z polowania, to możemy sobie wyobrazić, jakie uczucia nim targają, kiedy sobie zdaje sprawę, że to, co zaszło, jest nieodwracalne, kiedy ojciec mówi mu, że już dla niego nie ma błogosławieństw, bo błogosławieństwo wziął jego brat. Ezaw uważa, że brat go oszukał, że Jakub wyłudził to błogosławieństwo od ojca. Jest tak zły, jest tak niezadowolony z tego powodu, że zamierza zabić swojego brata. Ezaw planuje zabić Jakuba. I również, na szczęście, dowiaduje się o tym mama, dowiaduje się o tym Rebeka i nie chce dopuścić do tego, żeby stała się tragedia w rodzinie, żeby, jak sama mówi, obu ich stracić. Uzgadniają z Izaakiem, że wyprawią Jakuba w drogę do Labana, czyli w drogę do rodzinnego domu Rebeki. Jakub pracuje u swojego teścia przez długi czas, przez wiele, wiele lat. W tym czasie pojmuje dwie żony. Najpierw Lea, później Rachele. I później jeszcze przez kilka lat pracuje u swojego teścia Labana, żeby po tym czasie wyjść z wielkim majątkiem, żeby wyjść jako bardzo bogaty człowiek. I wychodzi z tego Paddan Aram, jeśli dobrze pamiętam, i chce powrócić do ziemi, którą opuścił. Ale wie, że w tej ziemi, do której chce wrócić, tam gdzie kiedyś mieszkał, teraz mieszka jego brat. I pamięta dobrze, dziękuję bardzo, jakie emocje pomiędzy nimi panowały, kiedy opuszczał rodzinne strony. Jakub dokładnie wie, co się wtedy wydarzyło, i wie również, że jeśli chce mieszkać w tej ziemi w miarę bezpiecznie, bez konfliktu z bratem, to pierwszą rzeczą, którą musi zrobić, to musi się z nim pojednać. To jest pierwsze, co musi zrobić, kiedy zamierza tam wrócić. I opis tych wydarzeń mamy w 32 i 33 rozdziale pierwszej Mojżeszowej. I ten fragment spróbujemy poczytać i zastanowić się nad nim, jakie może mieć dla nas znaczenie. Jaką będzie miał lekcję dla nas. Zaczniemy od pierwszego wersetu. Jeśli możemy otworzyć Biblię, tak żebyśmy mogli czytać tekst właśnie na tym 32 rozdziale. A Jakub też poszedł swoją drogą i spotkali go aniołowie Boży. Taki krótki i prosty werset. Jaką treść nam przekazuje? Co możemy z niego zapamiętać? Jakub szedł przez całe swoje życie taką właśnie drogą. To była droga, na której spotykał aniołów Bożych, na której można było spotkać aniołów Bożych. Czytamy, że szedł swoją drogą, ale jednocześnie była to taka droga, którą wybrali aniołowie Boży. Możemy przypowiedzieć przypadek. Jednak nie na każdej drodze można spotkać Bożych posłańców. Pamiętajmy o tym, że kiedy my wybieramy drogę w naszym życiu, tą jedną ścieżkę, którą chcemy iść przez życie, czy ścieżkę poświęcenia, jak również inne drogi, które wybieramy na co dzień, nasze codzienne wybory, nasze codzienne decyzje, żeby one utrzymywały raz wybrany kierunek. Jak czytamy w drugim wersecie, idźmy tak, żebyśmy się znajdowali w Mahanaim, w Bożym obozie. Zwróćmy uwagę, że o takiej sytuacji właśnie pisze Dawid. On też chodził Bożymi drogami, tak jak w naszej historii Jakub chodził. I on też w trudnej sytuacji, tak jak Dawid, uciekał przed Saulem i pisze wtedy tak. Odszukajmy Psalm 34 od 7 wersetu. Ten biedak wołał, a Pan wysłuchał i wybawił go z wszystkich jego ucisków. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Szukajmy Bożych ścieżek, szukajmy schronienia w Bogu. A wtedy będziemy bezpieczni. Będziemy bezpieczni, tak jak bezpieczny był Jakub i Dawid. Ale wróćmy do tej pierwszej Księgi Mojżeszowej. I tam czytamy w trzecim wersecie, że pierwszą rzeczą, którą chce zrobić Jakub, to chce się pojednać ze swoim bratem. I w tym celu, kiedy wraca, wysyła posłańców do swojego brata. Wysyła posłańców do Ezawa, I coś im przekazuje. Tym, że wysyła tych posłańców do niego, chce mu pokazać: ja nie czuję się ważny, nie chcę panować nad tobą, nie chcę pokazywać, jaki jestem ważny. Ale co jeszcze im przekazuje? Mówi do tych posłańców: powiedzcie mu, powiedzcie Zawowi, że mam woły, mam owce, mam trzody, mam niewolników i mam niewolnice. I ja ci mówię o tym, nie po to, żeby się chwalić, ale mówię ci o tym, żeby ci przekazać, że ja nie oczekuję od ciebie za wiele. Jestem samodzielny, rzeczy materialnych mi nie brakuje. Tego nie potrzebuję od ciebie, nie chcę być ciężarem dla ciebie. A jedyne, co chcę od ciebie, to chcę się z tobą pojednać. Chcę tylko zgody. On chce powiedzieć: byłem gościem u Labana, było jak było. Czas minął, a teraz, kiedy wracam, chcę pokoju między nami, chcę zgody. I posłowie niedługo wracają. Mówią do Jakuba: myśmy szli do Ezawa, ale dowiedzieliśmy się, że on już idzie naprzeciw. On już wyszedł naprzeciw nam. Możemy powiedzieć: to wspaniale, no. Brat wyszedł, żeby powitać brata. Tylko że dodali taki szczegół, że jest z nim 400 mężów. Czytamy, że Jakub się bardzo zatrwożył. Dlaczego tak obawiał się brata? Jak na początku wspominaliśmy o błogosławieństwie, które wcześniej należało do Ezawa, a Jakub uprzedził swojego brata i Ezaw nie mógł się z tym pogodzić. Ezaw nie chciał pamiętać o tym, nie dopuszczał tego do siebie, że pierworództwo nie należało już do niego, że on to sprzedał. Ezaw po latach żałował tego, jak możemy przeczytać w liście do Hebrajczyków. Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swojego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Bardzo chciał otrzymać błogosławieństwo od ojca, ale było już za późno. Ciekawe, że po latach nadal uważa, że to Jakub jest wszystkiemu winny. Uważa, że to nie przez swoją lekkomyślność znalazł się daleko od Boga. Nadal chce zrzucić odpowiedzialność na Jakuba. A jak to wygląda w naszym życiu? Czy czasem nie jest tak, że kiedy patrzę na siebie, że kiedy przyglądam się samemu sobie i widzę, że trochę mi brak społeczności z Ojcem, trochę mi brak społeczności z Bogiem i z braćmi, to czy nie zaczynam szukać winnych? Czy kiedy widzę, że jestem z dala od Boga i zboru, to zamiast zastanowić się, co robił nie tak, to zaczynam szukać wśród innych. Szukam, kto zawinił. Kto zawinił tego, że ja jestem w takim położeniu. A może było tak, że nie doceniałem znajomości Boga, że nie doceniłem znajomości prawdy. Nie doceniłem zboru albo braci. Nie doceniłem tego, co miałem najdroższego. Nie doceniłem, podobnie jak Ezaw. I w sumie na własne życzenie znalazłem się na jakiś czas z dala od Boga, z dala od Bożych błogosławieństw. A może po prostu goniłem po stepie. Może goniłem za rzeczami światowymi, goniłem na polowanie za tym czy za owym. Poświęcałem czas rzeczom, które w sumie dla człowieka światowego nie są złe. Ale dla cielesnego człowieka nie są złe, bo są dobre i potrzebne. I jak Ezaw zająłem się polowaniem? On był młody, był wtedy szybki, jest napisane, że był zręczny. Mógł upolować wszystko to, co chciał. Mógł naprawdę wiele zdobyć. Ten rozległy step, jak to dzisiaj też możemy sobie wyobrazić, ten rozległy step świata, te wzgórza i rzeki, szerokie perspektywy, ta wolność, którą to daje. Czy to źle, że chciał z tego korzystać? Był młody, mógł wiele osiągnąć. Dzisiaj jest dokładnie tak samo. Dzisiaj również mamy takie same szerokie możliwości. Możemy polubić polowanie. Na rzeczy materialne, na samochód, na iPada, czy na cokolwiek, co nam jeszcze jest potrzebne, albo co uważamy, że nam może być potrzebne. Dla człowieka młodego, w miarę zaradnego, praktycznie wszystko jest osiągalne. Wszystko dzisiaj można zdobyć. Prawie wszystko jest w zasięgu ręki. Mamy świetne perspektywy. Możemy gdzieś dalej wyjechać, popracować kilka lat i materialnie bardzo wiele osiągnąć. Ale tam na stepie, na pięknych, szerokich przestrzeniach, tam to, co polubił Ezaw, co ludzie tego typu lubią, czyhają różne niebezpieczeństwa. I możemy powiedzieć: no cóż, trzeba się przyzwyczaić. Zawsze są jakieś koszty tego, że jesteśmy tutaj, czy tego, że wyjeżdżamy. Zawsze jest coś, co jakiś koszt, który trzeba ponieść. Ale tam z dala od rodziny, z dala od zboru, możemy powiedzieć, jakoś sobie dam radę. To tylko na jakiś czas. Wytrzymam. Potem, kiedy wrócę, to wszystko nadrobię. Potem się zmienię. Z nami też może być podobnie jak z Ezawem. Że nie doceniając tego, co mamy najdroższe, będziemy gonili za rzeczami światowymi. I po jakimś czasie mniej lub bardziej świadomie sprzedamy to, co mamy najbardziej wartościowe. I to sprzedamy tanio i bezpowrotnie. I potem możemy szukać jak Jakub. Możemy szukać, przepraszam bardzo, możemy szukać jak Ezaw. Możemy szukać ze łzami jak on. Łzy ezawowe, myślę, że to jest świadomość utraconych możliwości. Świadomość, że kiedyś źle wybrałem. Że niewłaściwie zainwestowałem czas. Że zmarnowałem mój czas i pewne możliwości. I myślę, że właśnie taką świadomość później miał Ezaw. Co z tego, że był ojcem wielkiego rodu Edomitów? Co z tego, że panował w krainie Seir? Co z tego, że kiedy tylko chciał na zawołanie miał 400 wojowników? Nic z tego, skoro wiedział, że błogosławieństwa, to prawdziwe błogosławieństwo wziął jego brat. Wiedział, że on już tego nie zmieni. Ezawowi zależało na ziemskim majątku, na ziemskim dostatku. I w sumie to miał. Odziedziczył majątek po ojcu i materialnie tak naprawdę niczego mu nie brakowało. Ale wiedział, że to szczególne Boże błogosławieństwo stracił bezpowrotnie. I z nami też tak może być. Materialnie możemy mieć wszystko to, co chcemy. Jednak nasze duchowe życie może być ubogie. Wróćmy do naszej historii. Posłańcy wrócili do Jakuba i powiedzieli: brat twój idzie, ale z wojskiem. Nie jest dobrze. Jakub zdawał sobie sprawę, w jakiej sytuacji się znalazł. Czytamy w 7 wersecie, że zląkł się i bardzo zatworzył. I co robi dalej? Jako pierwsze rozdzielił obóz na dwa. Rozdzielił zwierzęta i ludzi, którzy z nim szli. Dlaczego tak zrobił? Myślał tak. Jeśli Ezaw napadnie na jeden obóz, to drugi ocaleje. To zachowam chociaż połowę z tego, co mam. Myślał logicznie. Dzisiaj takie zachowanie nazwalibyśmy dywersyfikacją ryzyka. Czyli zmniejszenie ryzyka przez podział. Jedną częścią majątku ryzykuje, a druga jest w tym czasie bezpieczna. Jest nienaruszona. Jakub zadbał o swoje bezpieczeństwo. Jeśli mam już stracić, to przynajmniej połowę. I na tym etapie to było wszystko, co mógł zrobić. Bo kolejny werset, 9, opowiada o tym, co Jakub zrobił dalej. Zaczął się modlić. Czyli powziął pewne kroki, takie doraźne kroki, żeby zapobiec nieszczęściu, ale zaraz potem klęka na kolana i prosi Pana Boga, czyli prosi tego, który naprawdę może go uratować. I modli się tak. Boże, ojca mego Abrahama i Boże, ojca mego Izaaka, Panie, który do mnie powiedziałaś, wróć do ziemi swojej i do ojczyzny swojej, a będę Ci czynił dobrze. Jakub mówi tak. Panie Boże, mój dziadek Abraham Ci służył, mój ojciec Izaak Ci służył. Teraz ja idę tą samą drogą. Staram się iść tą samą drogą wiary i ufności. I sytuacja, w której się znalazłem, to jest pewna konsekwencja tego, że staram się robić tak, jak Ty chcesz. I miałem wrócić do ojczyzny, chciałem wrócić na ziemię moich ojców, wracam. Ale w tej sytuacji szukam Twojego kierownictwa i polecam się pod Twoją opiekę. Jakub w tej modlitwie chce pokazać, że ze swojej strony we wszystkim stara się robić tak, jak Pan Bóg od niego oczekuje. Co więcej, mówi w modlitwie, że nie czuje się godny tych wszystkich dowodów łaski Bożej. Mówi, że otrzymuje od Boga więcej niż się spodziewał, więcej niż oczekiwał. Okazuje przed Panem Bogiem swoją pokorę. To, co mam, to, co mnie otacza, to nie moja zasługa, ale Boże błogosławieństwo. Mówi też takie słowa. Tylko o tym kiju moim przeprawiłem się przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Czym jest ten kij? Ta laska, o której mówił. Myślę, że Jakub doceniał narzędzia, które Pan Bóg go wyposażył. Kiedy uciekał z domu przed gniewem brata, wiedział, że jest błogosławionym przez Boga. I szedł, w sumie nie mając żadnego majątku, nie miał niczego. Ale co miał? Miał Boże błogosławieństwo. Jednak nie czekał na cud, ale zaraz po wyjściu ze swojej ziemi, po wyjściu z domu i zaraz po przyjściu do Labana bierze się do pracy. Bardzo ciężko pracuje. Jakub wykorzystuje tą laskę, którą ma w ręku. Wykorzystuje możliwości, które Pan Bóg przed nim stawia. Zdolności, talent pasterski, pewien spryt, który możemy zobaczyć, kiedy kładł te pasiaste, te cynkowane gałązki przed owce. Przez to widzimy, że ten kij, to co miał, to co otrzymał od Boga, pewne predyspozycje, pewne możliwości, wykorzystał najlepiej jak potrafił. Wszystko, co był w stanie zrobić sam, to zrobił. I dlatego Pan Bóg błogosławił do jego starania. Jakub wie, że kiedy przeprawiał się przez Jordan, miał tylko laskę, miał tylko możliwości, miał tylko zdolności i chęci. A teraz, kiedy wraca, to dzięki temu Bożemu błogosławieństwu dwa obozy. Dzięki temu Bożemu błogosławieństwu ma aż tak wiele. Kiedy się modli, mówi, teraz mam dwa obozy. Czy faktycznie miał dwa obozy? Przecież tak naprawdę miał tylko jeden, tylko go podzielił na dwa. Jednak kiedy dziękuję Panu Bogu, to dziękuję za dwa. Myślę, że chciał zwrócić uwagę, że ten jeden obóz był tak wielki, że było co podzielić. Nie umniejsza tego, co ma, nie umniejsza tego, co otrzymuje od Boga, ale docenia. Docenia to, co ma. Myślę, że nauka, jaką nam pozostawia, to taka, by nie narzekać, że mamy mało. Że jeszcze to by się przydało, że jeszcze to by się przydało, że jeśli coś mam, ale to jest takie kiepskie. Że jeśli mam samochód, to na 10 lat. Że jeśli mam mieszkanie, to na kredyt. Że jeśli mam pracę, no chociaż ją mam, ale nie kiepsko płacą. Że w zborze to mnie nie szanują. Że kiedy tamten brat mówi, to go słuchają, ale mnie to nie słuchają. A ten brat, a ta siostra, we wszystkim na to patrzę, widzę coś nie tak. Niby dobrze, ale zawsze widzę, że czegoś brakuje. Coś mi nie odpowiada. Dopóki tu jesteśmy na ziemi, dopóki jesteśmy niedoskonali, zawsze się znajdzie coś do poprawy. I w nas, i wokół nas. I we mnie, i w moim otoczeniu. Dlatego czasem dobrze jest przymknąć oko i nie widzieć tego, co mogłoby być lepsze. Ale patrzeć i doceniać to, co mamy. Cieszyć się i dziękować Bogu za te błogosławieństwa, którymi nas otacza. Żeby dziękować za to, co jest. Wróćmy do opisu modlitwy. Jakub prosi Boga, by wyratował go z ręki Ezawa. Mówi, boję się go, jestem słaby. Ta sytuacja mnie przerasta. Mówi, Panie Boże, pomóż. Myślę, że Pan Bóg czeka właśnie na takie proste modlitwy. Bez zbędnych słów. Kiedy Jakub zwracał się tak jak ojciec do taty. Pomóż, bo nie dam rady. O tym, że wszystko, co mógł zrobić, mówi o tym, wszystko, co mógł zrobić sam, to już zrobił. Ale teraz się oddaje pod Bożą wolę i pod Boże kierownictwo. Jakub mówi w modlitwie jeszcze jedną rzecz. Powołuje się w wersecie 12 na Bożą obietnicę. I mówi tak. Wszak sam powiedziałeś, będę ci czynił dobrze. I rozmnożę potomstwo twoje jak piasek morski, którego nie można zliczyć z powodu wielkiej ilości. Jakub pokazuje, mówi do Pana Boga, opowiada o swojej wierze i o swojej wierze w boskie obietnice. Mówi o swojej ufności. Jakby można powiedzieć, w pewien sposób przypomina Panu Bogu o jego słowach. Jakby chciał przekonać Pana Boga, że ma rację w tym, co mówi. Cała modlitwa, o której teraz mówimy, jest to pewien wzorzec. Tutaj możemy się uczyć, w jaki sposób rozmawiać z naszym Bogiem. Ma pewne trzy części. Najpierw Jakub mówi o swoim uniżeniu, o tym, jak docenia to, co Pan Bóg dla niego robi. Docenia wszystko to, co otrzymał i nie czuje się tego godny. Później w drugiej części mówi o pewnych kłopotach, jakie go spotkały. I dlatego, że go spotkały, oddaje się pod Boże kierownictwo. Nie chce robić niczego na własną rękę. I trzecia część wspomina również o obietnicę, jaką wcześniej otrzymał od Pana Boga. I w ten sposób kończy się modlić. I zaraz następny werset mówi, przenocował tam tejże nocy. Czy to jest możliwe, że miał taki wielki problem, znajdował się w niebezpieczeństwie ze strony Ezawa, wiedział, że idzie 400 ludzi i idzie spać. Jakub rozdzielił obóz na dwa, czyli zadbał o bezpieczeństwo na tyle, na ile potrafił. Następnie w modlitwie powierzył siebie, powierzył swoje otoczenie, swój obóz Bożej mocy i poszedł spać. Myślę, że Jakub wierzył, że Pan Bóg znajdzie najlepsze rozwiązanie. Był przekonany, że Pan Bóg mu pomoże i dlatego mógł spokojnie iść spać. Jakub zaufał Bogu. I nie mylił się. Rano Pan Bóg podsuwa mu myśl. Przygotuj dar dla swojego brata. Przygotuj jakiś dar i wyślij go. Pan Bóg nie ratuje Jakuba cudownie, ale podsuwa mu rozwiązanie, podsuwa mu myśl, co zrobić i jak to zrobić. By pojednać się z bratem, musi oddać sporo z tego, co ma. Pan Bóg pokazuje Jakubowi i w ten sposób pokazuje nam, że jeśli chcemy pojednać się z bratem lub siostrą, trzeba mu wyjść naprzeciw. Nie czekać, aż będzie za późno. Trzeba wcześniej zacząć działać. Ale też nie można wyjść z pustymi rękami. Pan Bóg chce pokazać Jakubowi, że musimy oddać trochę z tego, co mamy. Trzeba pochylić głowę, przyznać się. Musimy zejść ze swojego stanowiska. Iść na pewien kompromis. Nie rozliczać Ezawa. To ty wziąłeś to, to ty zrobiłeś tak, to ty byłeś taki. Nie o to chodzi. To nie tędy droga. Musimy sami coś dać. Musimy ofiarować coś bratu. Musimy oddać sprawiedliwość i jeszcze dać dar. Jakub pokazuje również w tej swojej postawie, że nie jest przywiązany do tego, co ziemskie. Nie pamięta o tym, co pozostawił w domu. Na tym tak naprawdę mu nie zależało. Uznał to za śmiecie. Rzeczy ziemskie nie stanowią dla niego wartości, nie przywiązuje do nich wagi. Jakub cały czas ma przed sobą duchową obietnicę. To, co będzie w przyszłości. Wróćmy do naszej historii. Jakub przygotowuje dar dla Ezawa. Ale jaki to jest dar? Jeśli zliczymy wszystkie te kozy, kozły, owce, barany, wielbłądy, wszystko to, co pędził, jest tego 580 zwierząt. Niezły prezent. Wielka rzecz, wielka wartość tych darów, które chciał poświęcić dla brata. Chciał poświęcić również dla zgody i pokoju. Ale ciekawy jest też sposób, w jaki chcę przekazać bratu ten prezent. Jakub dzieli te stada na kilka mniejszych stad. Dzieli te zwierzęta na kilka i kazuje pędzić sługą w pewnych odstępach. Kiedy Ezaw spotyka, ja tak sobie wyobrażam, że kiedy Ezaw spotyka to pierwsze stado, to myślę, że ono nie robi na nim większego wrażenia. Myślę też, po to te stada były podzielone. Żeby dać czas do namysłu. Że kiedy Ezaw zobaczy pierwsze stado, to pomyśli, no cóż, wysłał prezent, wysłał jakiś dar. Gniew Ezawa musiał być bardzo wielki. Dlatego też taki sposób, który obrał Jakub. Kiedy Ezaw przychodzi do drugiego stada, kiedy się spotyka z drugim stadem i słyszy znów od sług to samo stwierdzenie. To twój sługa Jakub, a tu jest od niego dar. Myślę, że już na jakiś czas, na jakiś moment zamyśli się i spróbuje w jakiś sposób przeanalizować, czy ten brat przypadkiem się nie zmienił, czy on jest na pewno taki, jak ja sobie go wyobrażam. I znów ma czas na przemyślenie. Pewien czas, pewien odstęp między stadami i przychodzi trzecie stado. Później przychodzi czwarte stado i piąte. I za każdym razem słyszy to samo zdanie. To jest od twojego sługi Jakuba. Salomon pisał tak. Dary torują człowiekowi drogę. I to jest prawda. Dary torują człowiekowi drogę. Jednak w tym przypadku ważny był również sposób, w jaki Jakub ten dar przekazał. To może być lekcją dla nas, że to, co robimy, powinniśmy dobrze przemyśleć. Nawet jeśli mamy jakiś pomysł i wiemy, co chcemy zrobić i jaki chcemy osiągnąć cel, warto również przemyśleć, jak wybrać optymalnie. Jak chcemy to zrobić? Przypomnijmy taki chyba najbardziej znany przykład, kiedy prorok Natan napominał króla Dawida. Pamiętamy to opowiadanie o zamożnym człowieku i owieczce, którą zabierał biedniejszemu. I pamiętamy tą historię, prawda? Jak świetny efekt dał takie postawienie problemu. Zaoszczędziło czasu, zaoszczędziło zbędnych słów, tłumaczenia. Przekonało Dawida o tym, co zrobił nie tak. Podobnie i my, kiedy chcemy coś zrobić, szczególnie coś ważnego, na przykład przeprosić kogoś czy napomnieć, spróbujmy znaleźć sposób, jak to zrobić prosto i skutecznie. W taki właśnie skuteczny sposób, Jakub skłonił Ezawa do pojednania. To był sposób, który Pan Bóg podsunął w odpowiedzi na modlitwę Jakuba. Werset 20 i 21 mówi, że dar wyprzedził Jakuba. Jakub został w obozie, a dar go wyprzedził. Jakub wstrzymał się ze spotkaniem z Ezawem, by dać mu jeszcze dodatkowy czas na przemyślenie. Jak to się mówi, żeby Ezaw mógł się przespać z tym, żeby minęła noc, zanim się spotkają. By ostatecznie Ezaw mógł zmienić zdanie, by miał czas na to, żeby zmienić zdanie. Tej nocy miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Jakub mocował się z aniołem. Tej historii dzisiaj nie będziemy opowiadać, bo jest to też, po pierwsze, dosyć spora historia, bardzo piękna, którą to warto osobno rozważać. Ale ona pokazuje, że Jakub we wszystkim cenił sobie Boże błogosławieństwo. Potrafił o nie walczyć. Bardzo mu na tym zależało. Przejdziemy dalej do wersetu 33. Przepraszam, do rozdziału 33, pierwszego wersetu. Kiedy w końcu się spotykają. I mamy to opisane, że kiedy Jakub zobaczył z daleka, że Ezaw przychodzi z tym swoim oddziałem, to rozdzielił wtedy dzieci, rozdzielił tak, że jechało każde z dzieci ze swoją matką. Ustawił je w pewnej kolejności. Najpierw nałożnicę, czyli Zylpę i Bilhę, później Leę, na końcu Rachelę. A sam szedł na czele tego oddziału i szedł jako pierwszy. Kiedy już się mają spotkać, Jakub pokłonił się swojemu bratu 7 razy. Myślę, że jeśli Ezaw mógł mieć do tej pory jakiekolwiek wątpliwości co do postawy Jakuba, tutaj mógł się przekonać, jaka jest postawa i jakie ma intencje Jakub. Myślę, że Ezaw już na wszystkie sposoby mógł zobaczyć, że Jakub dąży do pokoju, że jest chętny do pojednania, że jest szczery w tym, co robi. I tak się stało. Ezaw, kiedy już spotyka się z bratem, wybiegł naprzeciw i rzucił mu się na szyję. Ucałowali się i obaj rozpłakali. Myślę, że ten widok, kiedy ci bracia się spotkają, musiał być niezwykły. Myślę, że kiedy po latach się spotkają, ci, których tak wiele dzieliło i oni padają sobie w objęcia, to musiało być coś niezwykłego. Obyśmy w naszym życiu nie mieli takich, z którymi jesteśmy powłaśnieni albo nie możemy znaleźć wspólnego języka. Oby nie było takich sytuacji, gdzie trwa jakieś smutne milczenie. Ale jeśli już się taka sytuacja wydarzy, dołóżmy wszelkich starań, żeby w jakiś sposób tę sytuację zmienić, żeby w jakiś sposób chociaż trochę tę sytuację naprawić. To bardzo trudne, bo czasem trzeba się pokłonić przed bratem. Czyli okazać pokorę, okazać chęć porozumienia. Nie oczekiwać sprawiedliwości, ale coś z siebie dać. Tak jak Jakub, trzeba dać bratu dar. Nie wymagać, nie rozliczać wszystkiego, każdego słowa, każdego grosika, ale jeszcze dać dar. Szczerze i chętnie. Ta historia kończy się, jak czasem mówimy, bajkowo. To pojednanie, które tam miało miejsce, jest pięknie jak w bajce. Jest prawie niemożliwe do tego, żeby się wydarzyło. My wiemy, że tak się stało. My wiemy, że to jest możliwe. Że Jakub, który był pełen pokory i pełen chęci dążenia do pokoju, osiągnął to, co zamierzał. Osiągnął porozumienie i pokój z bratem. Niech to będzie dla nas inspiracją i dowodem, że to jest możliwe. Ale to nie jest koniec naszej historii. Teraz, kiedy się już pojednali, kiedy trochę się poznali, rozpoczyna się ciekawa wymiana zdań. I najpierw w wersecie 12 Ezaw proponuje, by Jakub poszedł razem z nim. Na to Jakub odpowiada, że to jest niemożliwe, że dzieci są jeszcze wątłe, że krowy i owce tam niektóre karmią młode, że jeśli będzie je pędził, jeśli będzie je zbyt szybko gonił, to one wszystkie zginą. To wszystkie poumie pozdychają. I dodaje do tego, że Ezawie, idź naprzód, ty idź pierwszy, a my tam będziemy tak szybko szli, jak nadąży bydło. Wtedy Ezaw proponuje inne rozwiązanie. Ezaw mówi, słuchaj, to ja zostawię z tobą kilku ludzi. I Jakub, kiedy tylko to słyszy, od razu odpowiada, nie ma takiej potrzeby. On tak bardzo prędko mówi, nic nie trzeba. Jedyne, czego chcę, to życzliwości z twojej strony. Nie potrzebuję od ciebie pomocy. I kiedy czytamy się w tą historię, zastanawiam się też, jakie różnice występowały pomiędzy obozem Ezawa, a między obozem Jakuba. Możemy myśleć, dlaczego Jakub tak konsekwentnie się wzbrania przed tym, żeby iść razem z Ezawem. Pojednali się, doszli do pokoju, ale nie chce, żeby oni szli razem. Dlaczego nie chce się przyłączyć do niego? Są takie słowa w 15 wersecie, kiedy Jakub mówi, bylem tylko zdobył życzliwość Pana mego. Jakub mówi, nie chcę nic, tylko Twojej życzliwości. Mówi, chodzi mi o pokój między nami, ale nie o bliskie kontakty między nami i naszymi ludźmi. Chcę, żebyśmy żyli w zgodzie, ale nie zbliżajmy się zanadto do siebie. Jakub wie, jak bardzo różni się od swojego brata. Wie, że wartości, które mają dla niej znaczenie, wartości, które on sam uznaje, Jakub, są niezrozumiałe dla jego brata. Jakub wie, że ich drogi tak naprawdę nigdy się nie zejdą. Że nie ma możliwości, żeby oni szli w tą samą stronę. Że nigdy nie będą ani myśleć, ani postępować podobnie. Ezaw myśli cały czas o tym, co ziemskie, o tym, co materialne. Dlatego Jakub nie chciał iść razem z nim. Bo wiedział, że poza tym, że łączą ich więzy krwi, poza tym tak naprawdę nie mają zbyt wiele wspólnego. Dzielić ich będzie każda decyzja, każde spojrzenie na jakąś sprawę, każde zrozumienie jakiegoś wydarzenia. Jakub również, myślę, że nie chciał dopuścić, by wzorce zachowania, pewne zwyczaje ezawowe nie udzieliły się jego poddanym. Jakub konsekwentnie nie chce upodobnić się do swojego brata. Nie chce, by jego obóz upodobnił się do obozu jego brata. Z tego fragmentu możemy wyciągnąć dla siebie bardzo szeroką lekcję. Każdy według swojego spojrzenia, według sytuacji, w jakiej się znajduje. Dlatego chcę postawić kilka pytań. Pytań, które mam nadzieję, że pomogą w ocenie sytuacji. Pomogą zastanowić się, przemyśleć, jak to jest w przypadku każdego z nas. Żyjemy w otoczeniu. Każdy z nas ma wokół siebie osoby, znajomych, z którymi ma większy bądź mniejszy kontakt. W pracy, w szkole, na uczelni, wśród sąsiadów, wśród znajomych, gdziekolwiek. Pytanie, jakie będziemy sobie zadawali za każdym razem, jest takie. Z kim warto utrzymywać najbardziej zażyłe kontakty? Z kim być najbliżej? Do czyjego obozu się przyłączyć? Do kogo chcę się upodobnić? Pierwszy werset i pierwsze pytanie będzie takie. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, 15 rozdział, 33 werset. Nie błądźcie. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. Ktoś, kto jest mi bliski przez na przykład wspólną pracę zawodową. Lubię człowieka, bo jest fajnym gościem, bo jest dobrym fachowcem. I tak naprawdę tylko tyle. Ale czy przy okazji zaprzyjaźniając się z tym człowiekiem, podchodząc do niego bliżej, czy nie przejmę od niego pewnych tematów, pewnych sposobów myślenia, czy ja tego chcę, żeby się upodobnić do niego przez zbliżenie, przez to, że będzie mieć więcej wspólnego, czy coś poza sferą zawodową mnie z nim łączy, czy chcę być z nim bliżej, czy chcę się upodobnić do niego. Drugie. Filipian 3 rozdział 20 werset. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy. Nasze dążenia są niebieskie. Ale jeśli kogoś lubię z mojego otoczenia, również z pracy, czy z uczelni, czy ze szkoły, czy z sąsiadów, i ktoś, kogo lubię, z kim mam jakiś zażyły kontakt, on bardzo mocno pokłada nadzieję w ludzkich organizacjach, bardzo mocno pokłada nadzieję w polityce, czy nie wiem, wierzy, że jeśli kłopot gospodarczy, Unia pomoże. Jeśli kłopot z bezpieczeństwem, NATO pomoże. Jeśli wierzy w co się ma dziać na ziemi, nie wiem, demokracja pomoże. Wiara w Boga go niespecjalnie interesuje. Jest niewierzący. Czy nie jest tak, że przez bliskie kontakty, przez zażyłość z takim człowiekiem nie udzieli mi się trochę? Czy w jakiś sposób nie stanę się do niego podobny? Albo przez ciągłe oglądanie telewizji, przez emocjonowanie się sprawami, które się dzieją, przez jakieś reformy, które są wprowadzane, jakieś nowości, jakieś informacje, które do mnie docierają, powoli nie zacznę ufać temu, co jest wokół mnie. Może zacznę trzymać kciuki. O, może tym się uda. Teraz to już może się uda. Tym razem to już się może udać. Przestanę tak bardzo doceniać to, że nasza ojczyzna nie jest tutaj na ziemi. Ale przez bliski kontakt z człowiekiem zacznę odczuwać to samo, co on. Jego poglądy zaczną mi być bliskie. Czy chce się przyłączyć do jego obozu? Czy chce się upodobnić do obozu tego człowieka? Trzecie. List do Filipian, 3 rozdział od 16 wersetu. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępują jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Ktoś, kto kiedyś był w zborze, ale później stwierdził, że świat nie jest taki zły. Ktoś, kto świadomie wybrał ziemski sposób życia. Czy bliskie kontakty z kimś takim, czy rozmowy, bliska społeczność z takim człowiekiem, ze względów sąsiedzkich czy rodzinnych, czy zacieśnianie więzi, czy to mi pomoże, czy może mnie osłabi? Może będę jednym okiem spoglądać na to, co zostawiłem, na to, co do tej pory nie miało dla mnie znaczenia. Może on jest trochę zgorzkniały tym, co wcześniej zostawił. Czy mi się trochę nie udzieli? Czy nie zacznę narzekać tak jak on? Czy się nie przyłączę do jego obozu? Czwarte. Ewangelia Mateusza 6,21. Albowiem, gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Jeśli ktoś dba o ziemski skarb i temu się poświęca, czy wspólne przebywanie z kimś takim, to szczególną uwagę przywiązuje do rzeczy ziemskich, nie do Pana Boga. Czy wspólne przebywanie, wspólne rozmowy, bliskość z takim człowiekiem, przejmowanie pewnych sposobów myślenia, czy to sprawi, że będę bliżej Boga, a czy może mi się zacznie zdawać, że jednak te rzeczy ziemskie również są wartościowe, to również jest ważne. Czy może zacznę zabiegać o te rzeczy ziemskie, bo również zobaczę wartość tego, co zostawiłem. Może ktoś taki przekona mnie, chociaż trochę, że warto to zabiegać. Tam, gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Czy chce się przyłączyć do jego obozu? Myślę, że jak we wszystkich pozostałych pytaniach, warto przemyśleć, czy ja chcę być bliżej z takim człowiekiem. Czy chcę się do niego upodobnić. Czy te kontakty wyjdą mi na zdrowie. Piąte. Rzymian 11,9. To są słowa świętego Pawła, kiedy święty Paweł cytował Dawida o zatwardzeniu, jakie przyszło na Żydów. A Dawid powiada: niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią, i zgorszeniem i zapłatą. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze. Skoro Pan Bóg pochylił grzbiet Żydów, żeby widzieli ziemskie nadzieje, to znaczy, że zrozumienie duchowych rzeczy jest przed nimi zakryte, jako dla całości, jako dla narodu. Wiedząc o tym, śmiało możemy czerpać z ich kultury. Możemy czerpać z ich zwyczajów, z wydarzeń czy z przypowieści. I korzystając z tych żydowskich komentarzy na przykład, możemy lepiej się wczuć, możemy lepiej zrozumieć opisy biblijne, które często są dosyć krótkie. Żeby to zrozumieć, warto to rozszerzyć. Możemy poszerzyć nasze zrozumienie o tym, jak żyli, o ich zwyczajach, o kulturze. I warto to robić. Jednak czy to jest rozsądne, żebyśmy odnosili na przykład żydowskie komentarze w sprawach zrozumienia wysokiego powołania, czy w sprawach nowego stworzenia, żebyśmy patrzyli bezkrytycznie, przyjmowali wszystko tak, jak czytamy, tak, jak oni rozumieją. Poznanie i zrozumienie kultury żydowskiej jest wartościowe. Ale dobrze jest wiedzieć, że ich zrozumienie jest inne niż nasze. Nasze cele się różnią. Podobnie jak Jakub i Ezaw się różnimy od siebie. Czy takie czy bezkrytyczne zbliżenie się do siebie, przyjmowanie wszystkiego wyjdzie na zdrowie? Szóste. Marka, Ewangelia Świętego Marka 12:29. Jezus odpowiedział: pierwsze przykazanie jest to: słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Czy społeczność z kimś, kto inaczej rozumie podstawowe doktryny? Czy społeczność z kimś, kto niespecjalnie przywiązuje wagę do czystości nauk, jakie wyznajemy? Czy społeczność z kimś takim będzie miła Bogu? Czy może nie będzie tak, że przez to, że kogoś lubię, że jest to mój przyjaciel, również chrześcijanin, czy nie będzie tak, że zostawię na chwilę, albo zostawię zupełnie moje przekonania, bo stwierdzę, on też jest miły, on też jest fajny. Czy bycie blisko z kimś takim nie odsunie mnie od Pana Boga? Warto się zastanowić, czy chcemy się do tego obozu przyłączyć. To są pytania, na które myślę, że warto sobie odpowiedzieć. Myślę, że to jest przestroga, jaka płynie z historii Jakuba. Niech ta Jakubowa rozwaga, niech ta Jakubowa wielka ostrożność w dobieraniu sobie wzajemnego otoczenia, niech ta ostrożność będzie dla nas nauką, będzie przestrogą. Nasze otoczenie nas zmienia. Upodobniamy się do naszego otoczenia. Dlatego koniecznie warto wybierać takie otoczenie, taką społeczność, takich ludzi, którzy będą nas zbliżać do naszego Boga, zgodnego z naszym zrozumieniem i z naszą nadzieją. Jeśli mielibyśmy podsumować te rozważania za pomocą kilku krótkich haseł, to będzie takie 6 zdań. Pierwsze. Patrzmy na życie Jakuba i tak jak on, doceńmy szczególną nadzieję, doceńmy społeczność z Bogiem. Jak Jakub, pielęgnujmy w sobie pokorę, by mieć siłę jednać się z Bogiem i jednać się z ludźmi. Pan Bóg pokieruje naszym życiem, tak jak prowadził Jakuba, tylko musimy Mu na to pozwolić. Czwarte. Uważajmy na to, z kim mamy społeczność. Wzorem Jakuba bardzo ostrożnie dobierajmy towarzyszy naszej poświęconej drogi. Piąte. Zło zwyciężajmy dobrem. Chociaż często trzeba do tego pochylić głowę i powiedzieć jak Jakub do swojego brata: Panie mój Ezawie. I szóste. Jeśli coś się powiodło, okażmy wdzięczność Panu Bogu. Jak Jakub zbudował ołtarz i nazwał go Bóg jest Bogiem Izraela, tak my złóżmy w modlitwie do naszego Ojca ofiarę dziękczynną. Oby Pan Bóg błogosławił nasze starania, byśmy potrafili, byśmy chcieli się uczyć z najlepszych przykładów. Amen.
Dziękuję.